Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha
i Jakub Dymek, również dzień dobry.
Czyli Warzecha i Dymek, kolejne wydanie. Dzisiaj byśmy chcieli zacząć, bo tu muszę Państwu zdradzić, że nagrywamy ten program w dniu, kiedy, dzień przed emisją, w dniu, kiedy odbywa się inauguracja, zaprzysiężenie Donalda Trumpa, czyli nowego, starego prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale ja bym proponował, Kuba, żebyśmy może nie od tego zaczynali, no bo też jest pytanie, co nowego sama ta uroczystość inauguracyjna może wnieść, ale chciałbym zacząć od sprawy, która może trochę w cieniu tej inauguracji pozostaje, ale wydaje mi się, że ma z nią jednak jakiś związek, znaczy z objęciem rządów przez Donalda Trumpa, to znaczy od zawieszenia broni pomiędzy Hamasem i Izraelem po wielu miesiącach, no tego, co jest nazywane zupełnie wprost i słusznie zresztą wojną izraelsko-arabską, czy no tak, właściwie tak to należałoby nazwać. Ja nawet nie liczyłem, ile to miesięcy, nie wiem, czy liczyłeś od października 2023, to ile będzie? 12? Liczyłeś, ile to miesięcy jest?
No czekam, aż ty policzysz. Daję ci tę szansę.
Nie, dobra, to niech policzą nasi widzowie i nam napiszą, bo rzeczywiście z takim szybkim liczeniem można mieć problemy, ale wydaje mi się, jak przeczytałem sobie program tego rozejmu, bo to chyba tak trzeba nazwać, jako że jest to duże przedsięwzięcie dyplomatyczne i logistyczne, i zastanawiam się, do którego etapu to dojdzie. No tutaj trzeba wyjaśnić, że porozumienie jest podzielone na trzy etapy. W tej chwili realizowany jest pierwszy etap. Będą zwalniani więźniowie z jednej strony, arabscy po stronie izraelskiej. Tam jest chyba, z tego co pamiętam, około 1000 więźniów do zwolnienia. Oczywiście nie natychmiast, tylko to jest rozłożone w dłuższym czasie. I około z niecałej setki zakładników, których jeszcze ma w swoich rękach Hamas, ale prawdopodobnie około 1/3 z nich już nie żyje. No więc tam mówimy o 60 paru osobach. I trzy etapy tego porozumienia. Pierwszy jest uzgodniony i on zaczął być realizowany. Natomiast dwa kolejne, zwłaszcza trzeci, który już przewiduje jakąś odbudowę, rekonstrukcję Strefy Gazy, no to jest prawdopodobnie oddalony, myślę, że o lata, chociaż tam jakichś precyzyjnych ram czasowych nie ma. No i można powiedzieć tak, chyba, że jest to jakiś sukces, finałowy sukces prezydenta Joe'ego Bidena, którego administracja brała udział w tych uzgodnieniach niesamowicie trudnych. Ale właśnie pytanie, czy to jest sukces trwały? Bo Izrael oczywiście zastrzegł sobie prawo, że może rozpocząć znowu działania przeciwko Strefie Gazy w dowolnym momencie. Wiadomo też, jak działa Hamas, który wielokrotnie, no w momencie, kiedy spadało dla niego poparcie, kiedy potrzeba w ogóle istnienia Hamasu się wydawała jakoś osłabiać, no to lubił prowokować Izrael po to, żeby za chwilę się stać znowu potrzebnym. Więc tym razem również coś takiego może się wydarzyć. Rozstrzał czasowy tego porozumienia, jak powiedziałem, robi wrażenie, ale to też oznacza, że potencjalnie jest bardzo dużo takich punktów, na których to porozumienie może się wywrócić. I wreszcie być może najważniejsza rzecz, która budzi moje jakieś wątpliwości co do trwałości tego, to znaczy, kiedy po ataku Hamasu Benjamin Netanyahu przystępował do działania, do tej wojny, to po pierwsze można było założyć, że w jakiś sposób chciał przykryć ignorancję, niedociągnięcia własnego rządu, które umożliwiły Hamasowi na przeprowadzenie tego ataku. I do tej pory zresztą nie jest to wyjaśnione, dlaczego właściwie to się stało, dlaczego Izrael sobie na to pozwolił. Natomiast jak się spojrzy na, to jest bardzo ciekawe, jak się spojrzy na wykres poparcia dla Likudu, to on oczywiście zaliczył potężny dół w okolicach tego ataku, ale potem właściwie systematycznie to poparcie rosło i ono dopiero delikatnie spadło w momencie, kiedy było wiadomo, że rząd Izraela przystępuje do negocjacji z Hamasem. I to jest bardzo interesujące, bo przecież już dochodzę do istoty sprawy. Bo przecież ja tak sobie to interpretuję, duża część obywateli Izraela wzburzona tym atakiem z 7 października 2023, oczekiwała właśnie zniecenia z powierzchni ziemi Strefy Gazy i stąd też mała wrażliwość izraelskiego społeczeństwa na to, co tam się działo, no a co przez wielu jest kwalifikowane po prostu jako ludobójstwo. I widać po tym lekkim spadku poparcia, być może on się zrobi wyraźniejszy za chwilę, związanym z zawarciem porozumienia, że jakby to się trochę rozmija z oczekiwaniami przynajmniej części izraelskich wyborców, choć jak sprawdzałem sobie sondaż z 16 stycznia, czyli no raptem sprzed kilku dni, to ciekawe jest to, że ponad 40, chyba 41%, jeśli dobrze pamiętam, badanych uważa, że najodpowiedniejszą osobą do sprawowania funkcji premiera Izraela jest Benjamin Netanyahu. I on tam bardzo wyraźnie wyprzedza Jaira Lapida, który jest następny, ale ma z tego, co pamiętam, no dobrych kilkanaście punktów mniej. Czyli można z tego wywnioskować, że tak, no cel. Jakby prawie został osiągnięty ten cel zniecenia Strefy Gazy, no bo tam rzeczywiście został kamień na kamieniu na dużej części Strefy Gazy, ale jednak nie do końca, no bo wchodzi to porozumienie. I teraz się zastanawiam, jak też wewnętrzna sytuacja polityczna w Izraelu będzie miała jaki wpływ na to, co dalej Izrael zrobi, czy na przykład nie będzie też jakiejś prowokacji, przecież i takie rzeczy można sobie wyobrazić. I drugie pytanie. Jaki wpływ na trwałość tego porozumienia będzie miało dojście do władzy Donalda Trumpa?
Obserwując to, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, mam poczucie, że rzeczywistość bardzo mocno podżyrowała tezy, które w sprawie tego konfliktu głosiłem nieomal od jego początku. Dlatego bowiem, że wojna Benjamina Netanjahu w Gazie realizuje swoje cele, tylko że to nie są te cele, które są publicznie deklarowane, a te, które są założone. I już mówię, co mam na myśli. Publicznie deklarowany cel wojny Benjamina Netanjahu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa Izraelowi poprzez zlikwidowanie i pozbawienie niezdolności do działania Hamasu i Hezbollahu w oczywisty sposób jest raz, że nieprawdziwy, dwa, że być może nieosiągalny, bo jak przyznał nawet sam sekretarz stanu USA Antony Blinken, Hamas uzupełnił braki kadrowe, żeby tak to kolokwialnie ująć, swoich bojowników nieomal w 100%. Zabicie zaś dowództwa i czołowych przedstawicieli zarówno Hamasu, jak i Hezbollahu na pewno, i z tym skłócić się trudno, ograniczyło czy uszczupliło możliwości działania obu tych organizacji, ale z całą pewnością nie doprowadziło do ich całkowitego zniszczenia i usunięcia z horyzontu choćby cienia zagrożenia dla państwa Izrael. Skoro więc ten cel w ewidentny sposób nie został zrealizowany, tak? Znaczy możliwość kolejnych ataków, czy to przy użyciu rakiet, czy to innych metod na Izrael w jakimś sensie dalej istnieje, to należałoby się zapytać, jakie cele w takim razie ta inwazja osiągnęła. I w moim przekonaniu ona je osiąga cały czas, ponieważ w rzeczywistości chodziło o coś zupełnie innego. Po pierwsze o tchnięcie życia w Benjamina Netanyahu i jego skrajnie prawicową koalicję, tak aby dotrwała do ewentualnej kolejnej kadencji Donalda Trumpa. My już od listopada wiemy, że prezydentem USA od stycznia 2025 roku, od dziś lub jutra, zależy w którym dniu wyemitujemy nasz program, będzie Donald Trump, a zatem Benjamin Netanyahu wyczekał trudny dla niego politycznie okres, gdy wisiały nad nim sprawy sądowe, gdy spotykał go międzynarodowy ostracyzm i krytyka ze względu na kontrowersyjne reformy czy atak na wymiar sprawiedliwości i gdy sama idea dalszego wspierania zbrojnego Izraela stała pod znakiem zapytania. Dość powiedzieć, że komentatorzy, tak przecież Izraelowi przychylni jak Nicholas Kristof na łamach New York Timesa, jeszcze kilka miesięcy przed 7 października, pisali, że to być może czas, aby tę pomoc zbrojeniową USA dla Izraela zawiesić i nałożyć swego rodzaju sankcje na Izrael, ze względu na to, że bezgraniczne poparcie Stanów Zjednoczonych daje kolejnym władzom Izraela swego rodzaju licencję na to, by dalej tamten system demokratyczny czy system reprezentatywny wypłukiwać z treści. No, w oczywisty sposób to, co stało się po 7 października, kompletnie odwróciło dyskurs debaty publicznej w Stanach i nikt się publicznie, albo nieomal nikt w głównym nurcie nie zastanawiał nad tym, czy tę pomoc należy wstrzymać. Administracja Bidena zaś pomoc kontynuowała i nie stawiała nieomal żadnych warunków lub wprost nie stawiała żadnych warunków.
No chociaż, Kuba, przecież były takie momenty, kiedy administracja Bidena no, wydawała się, może nie stawiać warunków, ale wobec drastyczności izraelskich działań w Strefie Gazy, no były już takie pomruki, że no uważajcie, bo jednak ta pomoc nasza nie jest tak do końca bezwarunkowa. Były takie momenty.
To były czytelne wrzutki na zarządzanie globalną opinią publiczną i tworzenie sobie alibi. No, nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego, że były to po prostu ruchy pozorowane. Dość powiedzieć, że pomoc dla Ukrainy była obwarowana dużo większymi warunkami i dużo bardziej surowo przecież rozliczana i dawkowana niż ta dla Izraela. Pomimo, że działania Ukrainy na terenie Federacji Rosyjskiej no, w bardzo niewielkim stopniu, ile w ogóle w jakimkolwiek stopniu można z tymi działaniami Izraela porównywać, a mimo to...
Czyli możemy założyć spokojnie, że rząd w Tel Awiwie przecież też o tym wiedział, prawda? Bo ja się zgadzam z twoją wersją, że to najprawdopodobniej no, było takie taka
było
próba
alibi.
Ugłaskania trochę opinii publicznej, również międzynarodowej, prawda? Ale no, to znaczy, że Benjamin Netanyahu też musiał o tym wiedzieć, że to jest gra pozorów, prawda? Czyli że ma carte blanche tak naprawdę cały czas.
Pamiętajmy, że przez cały ten czas najpierw Joe Biden, a następnie Kamala Harris mieli kampanię wyborczą. Więc ja bym raczej w tym kluczu interpretował te wrzutki. To znaczy sygnały wypuszczane do krajowej opinii publicznej, że jesteśmy na granicy wstrzymania naszej pomocy dla Izraela, bo jednak mimo wszystko poważnie traktujemy podejrzenia popełniania zbrodni na ludności cywilnej w Gazie, a następnie zaprzeczanie temu kolejnymi ruchami. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone cały czas wetowały jakiekolwiek rezolucje zmierzające do, z wyjątkiem jednej dużo później, zmierzające do pociągnięcia Izraela do odpowiedzialności, wzywające do zawieszenia broni, sabotowały wysiłki innych państw w tym celu, ale przede wszystkim, i to pisali ludzie dużo mądrzejsi ode mnie, no Stephen Wartime, Samuel Moyne, Matt Das, naprawdę mógłbym pół tuzina takich ludzi z łatwością z pamięci wymienić, którzy mówili, że Stany Zjednoczone, próbując rzekomo powstrzymać czy powściągnąć działania Benjamina Netanyahu, nie używają dokładnie tego jedynego skutecznego w tym aspekcie narzędzia, jakim byłoby wstrzymanie dostaw broni. Tak? Znaczy, gdyby chciały osiągnąć to, co mówią, że chciały osiągnąć, musiałyby sięgnąć po to jedno, jedyne narzędzie. Choćby na tydzień, dwa, trzy tygodnie, choćby na ograniczony czas, ale musiałyby wstrzymać.
No dobra, ale
tak
zobacz,
nie było.
Z drugiej
co
strony...
Więcej, co więcej, Łukasz, ostatnie zdanie, co więcej, nie tylko nie wstrzymywały dostaw, ale także wysyłały swoje okręty, aby chronić Izrael z innych flanek i odstraszać inne państwa tak zwanej osi oporu, czyli dając de facto Izraelowi cały czas drugi oddech w jego działaniach, pomimo, pamiętaj Łukaszu, pomimo, że te działania bardzo szybko wykroczyły, o ile kiedykolwiek były ograniczone do Strefy Gazy. Ta wojna natychmiast rozlała się na zachodni brzeg, Liban, Jemen, a ostatecznie Syrię i do pewnego stopnia atakowany na dystans Iran. A pomimo
oczywiście.
Tego...
Oczywiście, wszystko to racja, absolutnie, no chociażby spektakularny, nie wiem jak to nazwać, zamach czy egzekucja pagerowa, prawda, która dotyczyła już nie Hamasu, tylko Hezbollahu, ale zastanawiam się, no bo tak, pełna zgoda z tobą co do stanowiska Stanów Zjednoczonych, ale jednak bez Stanów Zjednoczonych nie byłoby tego zawieszenia broni czy rozejmu. No jednak to jest bardziej rozejm niż zawieszenie broni. Rozejm jest bardziej długotrwały z samej zasady niż zawieszenie broni. A więc jednak jakiś nacisk na Izrael również musiał być wywierany, no bo bez tego nacisku prawdopodobnie do tego by nie doszło. I drugie pytanie, to które ja postawiłem, nie znając odpowiedzi, ale ciekaw jestem tu twojej opinii, to jest to o odbiór tej sytuacji w opinii społecznej Izraela. Ja wiem, że no, żaden z nas nie jest tutaj ekspertem od badań opinii publicznej w Izraelu, tylko zastanowiło mnie to, że tak dosyć jednak szybko notowania Likudu zaczęły się odbudowywać po 7 października 2023 i że jakby widać też troszeczkę ten zawód izraelskiej opinii publicznej, że jednak dochodzi do tego zawieszenia broni. Ja nie, to jest jakieś tam nieduże tąpnięcie, to jest to kilka punktów, to nie jest jakiś dramatyczny spadek, ale jednak to widać. A jednocześnie ta aprobata dla Netanyahu jako najlepszego premiera, czy najlepszej osoby kwalifikującej się na stanowisko premiera też daje do myślenia, że on tak bardzo po tym ponad roku wojny Tam byłoby chyba 14 miesięcy, zdaje się, jeśli dobrze liczę. Po tych 14 miesiącach wojny, no jednak cały czas jest uważany za osobę najlepiej się kwalifikującą do tego.
I to się wiąże w prosty sposób z tym drugim powodem, o którym chciałem powiedzieć. Tak, kolejnym z celów inwazji Gazy i szerszej wojny Netanjahu było to, aby zmarginalizować opozycję i odsunąć od siebie te kłopoty, które nad Benjaminem Netanjahu wisiały, i skonsolidować swoją władzę, tak aby ten mandat Likudu po prostu przedłużyć, a zarazem niejako domknąć nawias, który został otwarty poprzez początek kadencji Bidena, czyli wznowić ten proces normalizacji tego tak zwanego nowego Bliskiego Wschodu, o jakim opowiada Benjamin Netanyahu. Pewnie pamiętasz te obrazki Benjamina Netanyahu w ONZ-cie, który pokazywał taką mapkę Bliskiego Wschodu, gdzie granice Gazy i zachodniego brzegu były wymazane i był w środku taki duży Izrael i sieć sojuszników wokół. Ten plan nigdy nie został zarzucony i do tego potrzebne były dwa elementy. Po pierwsze, z powrotem Trump w Białym Domu, czy jakaś większość republikańska, a po drugie, odnowienie mandatu prawicowej koalicji. I to się jedno i drugie stało. To był ten cel drugi. Ja w ogóle nie jestem tym zdziwiony. Po prostu Benjamin Netanyahu, czego by o nim nie mówić, politykiem jest sprawnym i przede wszystkim jest takim człowiekiem w jakimś wymiarze niezatapialnym, tak, czy nieśmiertelnym w izraelskiej polityce, który wiedział, że wiedział, że tak szybko jak się wojna skończy, tak szybko wrócą jego problemy. Chyba że, prawda, po drodze wyeliminuje wszystkich przeciwników zewnętrznych, a zyska wszechpotężnego, czy bardzo potężnego, przepraszam, protektora w Białym Domu. Spiesząc się, bo wiem, że też zbierasz się do głosu, powiem tylko o dwóch kolejnych powodach, żeby mieć tę listę odhaczoną. Zniszczenie osi oporu, tak zwanej osi oporu, który cel ten się w dużym stopniu powiódł. Znowu i czekanie na Trumpa, to był powód, dla którego Benjamin Netanyahu przecież tak bardzo szybko chciał tę wojnę wyeskalować, tak? No, nazywanie tej wojny wojną w Gazie było swego rodzaju kompletnie nieuzasadnioną uprzejmością wobec skrajnie prawicowego izraelskiego rządu, skoro my wiedzieliśmy, że jej towarzyszyły ataki na ludność cywilną na zachodnim brzegu przez cały 2024 i 3 rok. Natychmiast działania wymierzone w Hezbollah w Libanie i Iran, a wreszcie wsparcie dla obalenia Bashara al-Assada, tak? Czy resztek tej władzy w Damaszku przez Hayat Tahrir al-Sham i innych aktorów regionalnych, co było także możliwe przez to, że przecież Izrael kontynuował naloty na lotniska w Damaszku i infrastrukturę, przede wszystkim lotniczą, ale także wojskową w Syrii przez cały czas trwania tego konfliktu. Tak? Tylko my o tym nie mówiliśmy. To jest tak, że nam naloty na jakieś lotnisko w Damaszku już tak spowszedniały, że to był po prostu jeden. Ale no, śmiejesz się, ale tak było, prawda? Że to. W pewnym momencie już media typu Reuters, Associated Press czy BBC oczywiście donosiły o tym w jakiejś depeszy, ale to się nawet nie przebijało do serwisów informacyjnych, bo stało się tak częste. Te trzy, cztery powiązane ze sobą, każdy wynikający z poprzedniego powody, były realnymi celami tej wojny. I czwartym, najostatniejszym, o którym oczywiście trzeba powiedzieć, było tak naprawdę brutalne, krwawe rozprawienie się z ideą rozwiązania dwupaństwowego. Tak? To znaczy, po pierwsze, zniszczenie i zdelegitymizowanie wszelkich ośrodków władzy palestyńskiej, tak? Czyli z jednej strony dalsze ośmieszanie i upokarzanie autonomii palestyńskiej i Fatahu, a z drugiej strony demonizowanie i walka propagandowa i oczywiście zbrojna z Hamasem, ale także zniszczenie jakiejkolwiek infrastruktury, która by to umożliwiła i uczynienie z Gazy takiej przestrzeni permanentnej katastrofy humanitarnej, która, no, siłą rzeczy nie stanie się kolebką nowego państwa w żadnej rozsądnej przyszłości, prawda? Tylko będzie jakimś takim bytem specjalnej troski, który będzie wymagał znowu miliardów, a dziesiątek miliardów zewnętrznej pomocy i będzie zajęty głównie odbudowywaniem, podnoszeniem się ze zgliszczy. Prawdopodobnie będzie w jakimś wymiarze strefą okupowaną, takim czy innym. A Benjamin Netanyahu nigdy nie ukrywał też, że będzie chciał zwiększyć bufor bezpieczeństwa, cokolwiek to znaczy, czyli prawdopodobnie jeszcze bardziej wykroić sobie jakąś przestrzeń, którą otoczy kordonem żołnierzy, wspomaganym AI, przestrzenią bezpieczeństwa, czy po prostu kolejnym murem. A biorąc pod uwagę to, jak bardzo nagłośnione były zbrodnie października 7 i jak bardzo, zobacz, proizraelską, żeby nie powiedzieć wściekle proizraelską kadrę powołał do swojej administracji prezydent Donald Trump. Wiemy, że nikt tam w tym momencie na rozwiązanie dwupaństwowe po stronie amerykańskiej nalegać nie będzie. No, dość powiedzieć, że mianowana na ambasador do ONZ Elise Stefanik, republikańska członkini Izby Reprezentantów ze stanu Nowy Jork, chciała delegalizacji ONZ-u, ponieważ ten potępia Izrael. To być może jest najlepszym probierzem, tak? To jest kobieta, która nazywała ONZ ściekiem. To jest być może najlepszy probierz tego, jak mocno dzisiaj będzie wyglądał opór czy opozycja Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa przeciwko rozwiązaniu dwupaństwowemu, a to zarazem oznacza, i tu kończę, stawiam kropkę, że największe polityczne marzenie Benjamina Netanyahu tak naprawdę od bez mała 30 lat, czyli pogrzebanie rozwiązania dwupaństwowego, jest dzisiaj bliższe realizacji niż przed 7 października 2023 roku.
No to jeśli pozwolisz, ja domknę ten temat paroma pytaniami, refleksjami. Po pierwsze, rzeczywiście warto zaznaczyć, ty właściwie już o tym powiedziałeś, ale może to nie wybrzmiało wystarczająco mocno. Ja zacząłem od omówienia z grubsza oczywiście zasad tego rozejmu. Warto chyba zauważyć, że o ile w przeszłości mieliśmy szeroko zakrojone i ogłaszane z wielką pompą plany pokojowe, z których nic nie wyszło, ale były, do jakiegoś stopnia niektóre z nich były realizowane, to tym razem nie mamy żadnego planu pokojowego. To jest tylko rozejm. Znaczy jakby wszystko zostało zeskalowane do bardzo podstawowych rzeczy. Plany pokojowe miały określać, w jaki sposób Arabowie i Żydzi będą w stanie żyć obok siebie w miarę harmonijnie, podczas kiedy tutaj mamy tylko i wyłącznie kwestię tego, żeby się skończyły działania zbrojne i żeby w Gazie no jakoś dało się, w strefie Gazy jakoś dało się egzystować. To jest ten poziom, czyli nawet nie moim zdaniem o poziom niżej, jeżeli chodzi o aspiracje i ambicje tego planu, ale o dwa albo trzy poziomy niżej. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga to jest, jakie rozwiązanie strategicznie dla Izraela jest dobre? Myślę, że tu w ogóle można by zrobić bardzo ciekawą dyskusję na ten temat. To znaczy, uwzględniając wszystkie te rzeczy, o których mówiłeś, czyli osobiste jakieś motywacje partyjne, wewnątrzpolityczne motywacje Benjamina Netanyahu, można zadać sobie pytanie, czy w ogóle jest możliwe, no zwłaszcza w tym momencie, czyli po tych kilkunastu miesiącach wojny, bardzo brutalnej, czy jest możliwe w ogóle znalezienie rozwiązania, które dałoby po prostu tym umęczonym ludziom, i tu mam na myśli obie strony tego konfliktu, wreszcie nadzieję na w miarę spokojne życie, nie w perspektywie roku czy pół roku, tylko w perspektywie dekad. I ten plan, o którym ty mówisz, oczywiście też może mieć takie skutki, to znaczy kosztem faktycznie Palestyńczyków czy kosztem Arabów, być może, i to jest moja tutaj wielka wątpliwość, być może Izrael zapewni sobie bardziej długotrwałe bezpieczeństwo, ale jednocześnie zastanawiam się, czy wdrożenie, realizacja tego programu, o którym teraz rozmawiamy, programu mam na myśli całość tej wojny, nie tylko rozejm, czy właściwie w najmniejszym stopniu rozejm, nie będzie miało skutku wręcz odwrotnego. Ty powiedziałeś na początku o tym, jak łatwo Hamasowi i Hezbollahowi udało się odbudować swoje stany osobowe. No mnie to wcale nie zaskakuje, dlatego że rekrutacja radykałów zawsze jest łatwiejsza w momencie, kiedy ludzie się czują pod presją. No, to jest zupełnie oczywiste. Znaczy, im bardziej są przyciśnięci do ściany, tym łatwiej, zwłaszcza w świecie arabskim, jest rekrutować radykałów. Więc
ja bym tylko słówko polemiki, jeśli pozwolisz, jedno słówko polemiki, bo tak mówisz, rekrutować radykałów, jak gdyby ci ludzie nie mieli żadnego powodu, żeby darzyć Izrael bardzo, szukam ładnych słów, dużą niechęcią, elegancko mówiąc. No wiesz, jeżeli twoje dziecko zostało zastrzelone przez snajpera, jeżeli twoich krewnych rozszarpała bomba odłamkowa, jeżeli twój dom leży w gruzach, to nic dziwnego, że organizacje toczące walkę zbrojną z Izraelem po prostu znajdują nowych rekrutów, także dlatego, że i dla młodych ludzi w tej sytuacji nie ma tam specjalnie wielu szans na awans, godne życie, czy po prostu pomszczenie swoich bliskich. To nie jest kazus świata arabskiego, tylko wydaje mi się, że wszystkich krajów, gdzie toczą się podobne konflikty, czy wszystkich terytoriów pod zbrojną okupacją, to czy będzie sięgniemy po drugą wojnę i trzecią wojnę indochińską, czy sięgniemy po Irlandię, czy sięgniemy po Polskę czasów najróżniejszych okupacji, tak to po prostu działa, tak? Ludzie, którym dzieje się krzywda, dołączają do organizacji zbrojnych, by pomścić swoich bliskich, a to nie jest teraz specjalnie radykalna, bo i nawet amerykańscy dyplomaci mówili to wprost, że tego rodzaju odwet ze strony Izraela, no przecież w naturalny sposób napędzi Hamasowi rekrutów czy chętnych, nawet spośród tych, którzy zmęczeni korupcją, czy złym zarządzaniem, czy brakiem perspektyw rozwojowych Gazy, wcześniej jakoś do Hamasu i jego ideologii nie lgnęli.
No okej, okay. Powiedzmy, że tutaj się różnimy, bo ja jednak uważam, że jakiś pierwiastek radykalizmu w tym po prostu musi być, niezależnie od okoliczności, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mówimy jednak o organizacjach terrorystycznych, czyli takich, które się posługują, no jakby też trochę siłą rzeczy, no bo one tylko tak mogą działać, ale posługują się metodami właśnie terrorystycznymi. No oczywiście ja wiem, że zaraz się ktoś odezwie i powie, że IDF też się posługuje metodami terrorystycznymi, a jest przecież regularną armią. Więc może zostawmy to, tylko zamknijmy ten temat tym pytaniem, które moim zdaniem jest otwarte. To znaczy, czy Izrael sobie w ten sposób rzeczywiście zapewnia bezpieczeństwo na dłużej, bezpieczeństwo i stabilność, czy raczej wręcz przeciwnie. A co do tego, czy w ogóle jest możliwe w tej sytuacji jakieś rozwiązanie trwałe i zapewniające, no już nie chcę mówić, że dobrą egzystencję, ale powiedzmy jakąś no względnie stabilną obu tych nacji obok siebie, bardzo w to wątpię. Ale przejdźmy w takim razie teraz do drugiego tematu, który jest, jak się okazało, dosyć ściśle z tym powiązany, czyli do zaprzysiężenia Donalda Trumpa. I chciałbym przede wszystkim zająć się takimi wizjami katastroficznymi, które się pojawiają cały czas zresztą w Polsce również. I chciałbym też wpiąć ten polski wątek w tę inaugurację, zastanawiając się, jaki właściwie, i ja nie potrafię tego do końca odczytać, jaki właściwie jest stosunek obecnego polskiego obozu władzy do Donalda Trumpa i do nowej administracji. Bo jaki on był w przeszłości, wtedy, kiedy jeszcze trwała kampania wyborcza, kiedy nic nie było wiadomo, no to mniej więcej mogliśmy odczytać bez większego trudu. Natomiast jaki on jest w tej chwili, ja tego odczytać w pełni nie potrafię. Natomiast widzę, że oczywiście pojawiają się po stronie, to może bardziej tego środowiska, które otacza obecną polską władzę, niż po stronie jej polityków, pojawiają się znowu takie dramatyczne przewidywania, że świat się skończy, że Trump odda Putinowi Ukrainę za chwilę, że będzie jakaś wojna światowa, bo to jest niestabilny człowiek, bo to jest człowiek, który ma problemy osobowościowe. Tu trochę nawiązuje też do tego, co w tej głośnej rozmowie, głośnym wywiadzie w Polsat News mówił Witold Jurasz, który co prawda głównie tam miał wypowiedź poświęconą kwestii X-a i Facebooka, ale on użył takiego określenia niestabilni emocjonalnie ludzie i w odniesieniu do Ilona Muska i w odniesieniu do Donalda Trumpa. Więc no, mam wrażenie, że my jako Polska oczywiście mówię tu o elicie władzy w tej chwili rządzącej, mamy jakiś duży problem z tym. Ja nie widzę tutaj żadnej czytelnej linii. Chciałbym ją widzieć i chciałbym, żeby to nie była linia w 100% taka jak linia poprzednio rządzących, którzy no, zrobili z Polski po prostu coś w rodzaju takiej niestety, no mówiąc brutalnie, kolonii amerykańskiej. Tutaj może powiem anegdotkę, którą usłyszałem niedawno od jednego z ważnych polityków obozu właśnie byłej władzy, którą tam się już gdzieś dzieliłem, ale chyba jeszcze nie na swoim kanale, na pewno nie w żadnej z naszych rozmów. Mianowicie mowa była tutaj o jednej z ustaw, nie będę mówił której, no w każdym razie jedna z ustaw, która nie spodobała się panu ambasadorowi Brzezińskiemu. Pan ambasador Brzeziński podjął interwencję w Białym Domu za pośrednictwem pana sekretarza stanu, pana Blinkena. Biały Dom nacisnął na pana prezydenta Dudę. Pan prezydent Duda posłusznie zawetował ustawę. No, to ja bym nie chciał, żeby to tak wyglądało, ale z drugiej strony też nie chciałbym, żeby to wyglądało tak, jak histeryczne ostrzeżenia przed Donaldem Trumpem generowane taśmowo przez panią Anne Applebaum swego czasu. Więc przy okazji tej inauguracji staram się jakiś tutaj kierunek dojrzeć, ale mam wrażenie, że właśnie go w ogóle nie ma.
Ja myślę, że bycie zimnowojennym liberałem oznacza budzenie się codziennie rano z perspektywą końca świata. I to zdanie, które ktoś napisał kiedyś o ludziach sprzed pół wieku albo i ponad, jest tak samo aktualne po dzień dzisiejszy, bo to właśnie od tych ludzi, których można być może najlepiej określić właśnie zimnowojennymi liberałami albo liberalnymi interwencjonistami, dalej płyną codzienne ostrzeżenia końca świata właśnie. I teraz nie żebym ja bagatelizował potencjalne ryzyka czy wybuchowy potencjał niektórych ruchów zapowiadanych przez administrację Trumpa, bo mam taki przewrotny pogląd na to, że czasami ta właśnie bardzo przekorna i złośliwa część mojej duszy kibicuje Donaldowi Trumpowi w tym, żeby zrobił to wszystko, co zapowiada, bo wtedy Amerykanie musieliby połknąć własną gorzką pigułkę. Recepta na szczelne zamknięcie granic, deportację kilku milionów pracowników nieudokumentowanych wraz z zaporowymi cłami na importowane z całego świata, ale przede wszystkim Chińskiej Republiki Ludowej produkty, byłyby najprostszą drogą, żeby w kolejnym cyklu wyborczym wygrała jakaś socjalistyczna lewica spod znaku Berniego Sandersa. Także jak najbardziej kibicuję, bo prawda jest taka,
to
że...
zobaczymy, deportacje podobno już się zaczęły.
Tak, ale wiesz, to jest tak, że wewnątrz samej administracji republikańskiej czy szerzej środowiska amerykańskiej, republikańskiej prawicy, to jest przedmiot najostrzejszego sporu, bo przecież dla wielkich biznesów, dla sektora budownictwa, dla sektora usług i przede wszystkim dla rolnictwa i przetwórstwa żywności, praca milionów nieudokumentowanych migrantów jest tak naprawdę tlenem w krwiobiegu tych przemysłów. One zwyczajnie sobie nie są w stanie bez tej pracy poradzić.
A wiesz, co mi to, przepraszam, Kuba, przypomina mi to bardzo sytuację w Polsce. To jest bardzo podobna dyskusja do tej, która się rozgrywa pomiędzy liberałami, takimi można powiedzieć integralnymi liberałami, którzy mówią oczywiście więcej imigracji, oczywiście tej legalnej, ale do pracy, bo tego potrzebują przedsiębiorcy, a tymczasem pojawiają się no, powiedzmy osoby o bardziej konserwatywnym nastawieniu, czy takie, które upatrują w imigracji kosztów jednak i mówią, no ale hola hola, imigracja, nawet ta legalna, już nie mówiąc o nielegalnej, to są koszty potężne, generalne, społeczne i państwowe. Korzyści biznesu tego nie uzasadniają i mam wrażenie, że tam jest podobna dyskusja.
Oczywiście, ale ona toczy się od kilkudziesięciu lat tak naprawdę, tylko wojna kulturowa wokół migracji zasłania realny konflikt interesów między bogatymi przemysłowcami i wielkim kapitałem, a tak naprawdę amerykańską klasą robotniczą. Tak? I tutaj ten spór, oczywiście ten fasadowy, który rozgrywa się przed naszymi oczyma, gdzie rzekomo demokraci, liberałowie są bardzo promigracyjni, a republikanie bardzo anty, no jest tylko kolejnym rodzajem zasłony dymnej do zarządzania elektoratem. W rzeczywistości prezydent Joe Biden w minionej kadencji był bardzo surowy wobec migracji i ilość deportacji, aresztowań, otwierania choćby w samej Luizjanie dawnych więzień na ośrodki detencji była rekordowo duża. I odwrotnie, paradoksalnie dzisiaj presja ze strony republikanów, dużej części zwolenników Donalda Trumpa zmierza w kierunku przeciwnym, żeby szerzej otworzyć granice i złamać siłę przetargową amerykańskich robotników w kilku kluczowych sektorach. Ja tylko podeprę to pewnymi liczbami. To znaczy, pamiętajmy, że sam sektor gastronomii to jest 1 200 000 pracowników nieudokumentowanych, tak? Razem z rolnictwem pewnie spokojnie można liczyć 2 miliony. Budownictwo kolejne kilkaset tysięcy. I my już jesteśmy po kilku takich cyklach, gdzie każdy ubytek podaży pracy migrantów skutkuje na przykład wzrostem cen mieszkań i domów. Tak, widzieliśmy to w Kanadzie, widzieliśmy to w Stanach Zjednoczonych. Do pewnego stopnia widzieliśmy to oczywiście również w Polsce, tak? No bo wyjechanie czy zniknięcie z tych budów, placów budów kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy robotników natomiast generuje przestoje i mniejszą podaż mieszkań, co przekłada się na ich rosnące ceny. Nie jest przypadkiem, że to właśnie o kwestii migracji tak ostro i błyskawicznie pokłóciły się z jednej strony te technologiczne elity stojące za Donaldem Trumpem, Vivek Ramaswamy czy Elon Musk, z twardym ruchem MAGA a la Steve Bannon. Dlaczego? No bo dla tych przedsiębiorców z Doliny Krzemowej, choć mogą oni pomstować na negatywne skutki migracji przez południową granicę Meksyku, w gruncie rzeczy fundamentalnym interesem jest to, aby jak najszerzej otworzyć granice Stanów Zjednoczonych na programistów z Indii, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Bangladeszu i tuzina innych państw, bo tylko to pozwala im złamać opór swoich własnych pracowników.
No dobrze, ale być może, bo tego na razie jeszcze nie wiemy, ale być może w tym celu będziemy mieli uruchomione jakieś specjalne programy legalnych przyjazdów do Stanów Zjednoczonych, a na czym przecież polega problem i z czego moim zdaniem Donald Trump nie będzie mógł zrezygnować, bo to jest jedna z jego najważniejszych obietnic. Problem polega na imigracji nielegalnej. Ja wiem, to co ty powiedziałeś dotyczy również tej, no bo mówisz nieudokumentowani migranci, którzy faktycznie zasilali tam, zwłaszcza na południu Stanów Zjednoczonych, część biznesów również rolniczych, chociaż rolnictwo w Stanach Zjednoczonych jest dosyć wysoko ztechnicyzowane, już są ogromne areały, które można uprawiać coraz bardziej nowoczesnymi urządzeniami, nie wiem, no traktory, które same jeżdżą, kierując się GPS-em i sztuczną inteligencją, to już tam ludzie nie są tak bardzo znowu potrzebni w jakiejś masie. Ale można próbować złagodzić ten ewentualny opór, czy te pretensje sfery biznesowej, uruchamiając programy legalnej imigracji. Natomiast ja się jednak będę upierał, że nielegalna imigracja no, była źródłem problemów, tak jak jest w bardzo wielu miejscach na świecie.
Ona jest źródłem problemów. Tylko ja próbuję tobie i naszym widzom trochę uzmysłowić czy zaobrazować bardziej skomplikowaną panoramę tego, jak te interesy się krzyżują i stoją ze sobą w sprzeczności. Jeszcze raz, dla przeciętnego Amerykanina w dużej mierze oczywiście nielegalna migracja przez południową granicę generuje poczucie zagrożenia i jest czymś niepożądanym po prostu, tak? Ale zarazem ten sam wielki przemysł ma w tym interes. Jeżeli niektóre badania, na przykład National Agriculture Workers Survey, takie badanie, no właśnie sondaż, czy spis powszechny pracowników sektora rolniczego w niektórych latach po COVID-zie mówił, że 44 czy nawet 57 pracowników w sektorze rolnym.
Procent pracowników.
Tak, procent pracowników to pracownicy nieudokumentowani, no to mówimy o olbrzymiej skali. I jednocześnie ten sam Amerykanin oczywiście nie chce nielegalnej migracji, ale no uwierz mi na słowo, zemści się na władzy, która poprzez masowe deportacje na przykład doprowadzi do zwiększenia inflacji kluczowych dóbr, które będą po prostu droższe przez to, ale będą także droższe przez to, bo znowu, mówimy cały czas o scenariuszu, w którym te plany się realizują, że produkty importowane także z Meksyku i Kanady mają być objęte 20% cłem. Wszystkie znane nam dotychczas badania, tu w tej kategorii jest bardzo ciekawy spór między wybitnymi ekonomistami czy historykami ekonomii i publicystami Adamem Tuzem i Michaelem Pettisem, w którym to sporze ten pierwszy mówi, że wprowadzenie ceł importowych na produkty także pierwszej potrzeby będzie niczym innym jak wprowadzeniem tak naprawdę degresywnego podatku konsumpcyjnego, który uderzy najmocniej w najbiedniejszych. Zresztą Americans for Tax Fairness policzył to i w oczywisty sposób z tych wyliczeń wynika, że ten program, nawet nie licząc już kosztu inflacyjnego masowej deportacji, będzie oznaczał kilkuprocentowy ekstra podatek od wszystkich towarów dla najmniej zarabiających. I to są te sprzeczne impulsy. Ty mówisz, że legalna migracja nie generuje takich samych problemów. Ja to odbiję, a właśnie może generuje jeszcze
to
większe.
To znaczy nie. Ponieważ... Kurwa, mówię, nie, też generuje absolutnie. Ja powiedziałem tylko, że można, że być może będzie taki pomysł, żeby niejako skompensować przynajmniej częściowo ubytki w tej nielegalnej migracji legalną, która generuje mniej problemów, a przynajmniej taka może być narracja. Natomiast ja sam jestem zdania, że ta masowa legalna migracja też jak najbardziej generuje problemy. Tego stanowiska też bronię zresztą w tej polskiej dyskusji. Oczywiście pamiętam o tym, że Stany Zjednoczone to jest inna rzeczywistość społeczna, to jest kraj imigrantów, trochę inaczej trzeba na to patrzeć. Niemniej również legalna migracja może generować problemy.
Ależ znowu, oczywiście, że może. Nie pozostaje mi nic innego, jak powtórzyć. Wewnątrz dzisiejszej, dlatego powiedziałem, że moim przewrotnym, takim przekornym, takim złośliwym marzeniem jest to, żeby im się to zrealizowało, bo nie ma, a rozmawiałem z kilkoma, nie ma uczciwego ekonomisty, analityka czy obserwatora rzeczywistości, który nie zgadza się ze stwierdzeniem, że jednoczesne zamknięcie granic, masowa deportacja pracowników z USA i wprowadzenie taryf nie skończy się radykalnym wzrostem inflacji, który uderzy w osoby najuboższe. Ponieważ będzie to inflacja dóbr konsumpcyjnych, dóbr importowanych w rodzaju elektroniki, komputerów, sprzętu sportowego, takich rzeczy, które kupują ludzie na co dzień i kupują raczej ten dobra masowej produkcji. I wreszcie nie doprowadzi to do skokowego wzrostu płac w usługach i gastronomii. Skądinąd my wiemy, że niektórzy ekonomiści o takiej bardziej protekcjonistycznej naturze i usposobieniu w rodzaju Orena Kassa, nazywanego czasami prawą ręką czy mózgiem J.D. Vance'a, dokładnie do tego zmierzają. Przecież wzrost płac poprzez ucięcie jakby flow migracyjnego do Stanów Zjednoczonych w tych sektorach jest explicite wyrażaną nadzieją tych ekonomistów. Z tym niech się gryzą liberalni zwolennicy Trumpa. Niech oni z tym dealują, że ta administracja w rzeczy samej ustami niektórych swoich sympatyków przedstawicieli mówi o tym takim językiem protekcjonistycznym, zamkniętych granic, pewnej propracowniczej, no może nie użyję słowa lewicy, ale propracowniczej chadecji, chce do tego wzrostu płac doprowadzić. I J.D. Vance też to mówi wprost. Jeżeli będziemy mieli przestoje w gospodarce, trudno. Taka jest cena za wykluczenie migrantów. Jeżeli amerykańskie fabryki nie będą mogły znaleźć pracownika, to dobrze, będą zmuszone do większych innowacji. Jeśli okaże się, że nie możemy importować kluczowych komponentów przemysłowych, trudno, będziemy musieli zacząć produkować je sami. To jest wyrażana wprost misja w tej części administracji, której bliżej, czy zaplecza, któremu bliżej do ludzi w rodzaju Orena Kassa i jego środowiska The American Compass, czy dawnych alt-rightowców antyglobalistycznych w rodzaju Stephena Bannona. I to właśnie dlatego korporacje w rodzaju Coca-Coli, Facebooka, Google'a, Amazonu i tak dalej nagle wspierają Trumpa i nawróciły się na trumpizm, bo liczą, że wykupią sobie jakikolwiek wpływ na tę administrację, by powstrzymać te z ich perspektywy niekorzystne tendencje. Przecież oni tego nie chcą. No ale tu też wracamy do tej legalnej migracji. Nawet legalna migracja informatyków, programistów, ludzi z IT do Doliny Krzemowej nie rozwiąże, a wręcz dołoży się do już istniejących tam kryzysów, kryzysu drogich cen nieruchomości, tak? Walki o te same mieszkania, niedofinansowania usług publicznych i przeciążonego systemu na przykład szkolnictwa. Tak? To też nie jest tak, że ściągnięcie nagle teraz dziesiątek tysięcy Białorusinów, Rosjan, Hindusów, mieszkańców Bangladeszu do Doliny Krzemowej czy do samej Kalifornii też będzie bezkosztowe tylko dlatego, że są to migranci o wysokich kwalifikacjach. No nie są, bo jeżeli celem tego jest wypchnięcie z tego sektora Amerykanów, no to oczywiste, że oni będą na tym cierpieć, tak? I te już dramatyczne wskaźniki nierówności społecznych, bezdomności, narkomanii, uzależnienia w Kalifornii raczej od tego wzrosną, a nie zmaleją. To świetnie opisali Max Reed i Van Jackson w ich ostatniej rozmowie o nowej wojnie klas w Dolinie Krzemowej, bo zauważ, i to moje ostatnie zdanie, ale pozwolę sobie mówić dłużej, bo to jest temat, na którym się trochę znam. To, co pozornie interpretuje się jako walkę z ruchem woke i taki prawicowy zwrot Doliny Krzemowej, jest niczym innym jak użyciem tej wojny kulturowej, tego sporu, do wypchnięcia zbyt liberalnych, czy zbyt lewicowych, czy zbyt progresywnych pracowników z tego sektora i dławienie czy rozbicie siły przetargowej świata pracy względem szefów tych korporacji, aby nie mogli oni robić rzeczy takie, jak robili w ciągu ostatnich kilku lat, jak na przykład blokowania inwestycji zbrojnych w izraelską armię. Jeszcze kilka lat temu pracownicy Google na przykład mogli zastrajkować i zablokować współpracę Google z armią Izraela. Jeżeli ściągniesz na ich miejsce Białorusinów, Ukraińców, Rosjan, Hindusów i mieszkańców Bangladeszu, to uwierz mi, naprawdę nie będą oni ryzykowali swojej wizy do Stanów Zjednoczonych, żeby przyłączać się do jakichś strajków, które mają gdzieś tam ucywilizować praktyki Doliny Krzemowej. A jej zależy na tym, i to jest jej największa szansa, i w tym widzi największy wspólny interes z administracją trumpowską, żeby zespolić interesy sektora technologicznego i nowej zimnej wojny 2.0 z Chinami. Bo w tym rzeczywiście wektor polityki zagranicznej Trumpa i największe, najbardziej utopijne sny, które śni sobie ta reakcyjna część Doliny Krzemowej, zbiegają się w jedno. Tak, złamać ten cały liberalny, czy nawet nazwijmy to lewicowo-liberalny nimb, jakim cieszyły się wysokie technologie, i wrócić do czasów z lat 60., 70. czy 50., gdy po prostu produkowaliśmy napalm na wojnę w Wietnamie, tylko dzisiaj tym napalmem będzie sztuczna inteligencja zasilająca swoimi algorytmami nowego rodzaju bronię. A żeby to było możliwe, trzeba tych lewicowych, liberalnych czy progresywnych pracowników wywalić, a na ich miejsce ściągnąć innych.
No, bardzo jest to ciekawa wizja, chociaż tu od razu muszę powiedzieć, że ja nie mam nic przeciwko temu, gdyby prywatna firma współpracowała, oczywiście, jeżeli to nie pogwałca interesów Stanów Zjednoczonych z armią Izraela, a związkowców, to bym traktował ostro. Więc dla mnie ta wizja nie jest przerażająca. Bardziej zastanawia mnie wpływ na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, kwestii protekcjonizmu ceł. No tak, tutaj rzeczywiście, zwłaszcza z klasycznym liberalizmem, wchodzi to w pewne starcie. Pytanie, czy jesteśmy w świecie, który opisywali czy to Milton Friedman, czy Fryderyk von Hayek. No pewnie nie do końca już, więc tutaj też trzeba brać na to poprawkę. Ale skoro wspomniałeś o tym, że marzeniem części elit amerykańskich jest wciągnięcie, i to takie bardzo karne i sprawne, branży technologicznej do nowej wojny z Chinami, to jeszcze chciałbym pociągnąć ten temat, o którym nie wspominałeś, a o którym ja wspomniałem, czyli temat tego, co z naszą częścią Europy i co z wojną na Ukrainie, bo rzeczywiście pojawiają się takie oceny, że, i to zresztą od dawna, że będzie mocny nacisk na zakończenie wojny na Ukrainie w jakikolwiek sposób, być może też jakimś rozejmem, tak jak teraz na Bliskim Wschodzie, ten rozejm arabsko-izraelski, po to, żeby można było się wreszcie zająć Chinami i tam skoncentrować wszystkie siły. No i tutaj wraca pytanie, które myśmy sobie już w tym programie stawiali, które ja sobie cały czas stawiam. Co to oznacza dla Polski, a konkretnie już przekuwając to na sprawy bardzo namacalne, czy Stany Zjednoczone będą od nas oczekiwały, że będziemy pełnić rolę strażnika tego rozejmu i pokoju na linii demarkacyjnej rosyjsko-ukraińskiej w momencie, kiedy oczywiście dojdzie do tych uzgodnień. I tu jest kolejne pytanie, to znaczy, czy Rosjanie będą chcieli usiąść do stołu? I kolejne pytanie, które zadałem i jak mówię, nie mam na nie odpowiedzi, to znaczy, jak właściwie Polska patrzy na Stany Zjednoczone, Polska w sensie władzy, w sensie państwa, na Stany Zjednoczone kierowane przez Donalda Trumpa, bo ja tego po prostu nie wiem. Nie wiem, jak patrzy. Pan prezydent pojechał sobie do Davos zamiast na inaugurację Donalda Trumpa. Może słusznie, bo dopiero co widzieliśmy sceny, kiedy pan były premier Mateusz Morawiecki gdzieś tam zatrzymany przez Gwardię Narodową na ulicy, nie bardzo wiedział, co ma zrobić, jakie dokumenty pokazać i nie mógł się dalej przedostać na jakiś wiec poparcia. No więc może pan prezydent też przewidywał, że może go taka sytuacja spotkać, oczywiście na innym poziomie, bo jednak jechałby jako głowa państwa, no ale że coś tam może pójść nie tak i potem będzie kompromitacja. To jest oczywiście anegdota, ale ja bym się chciał dowiedzieć, jaki my mamy pomysł jako państwo, poza tym takim nawalaniem się już najprostszymi sloganami, Trump dobry, Trump zły, na istnienie w świecie Donalda Trumpa, który siłą rzeczy będzie innym światem niż to, co dotychczas znaliśmy. Również jeżeli chodzi o sytuację z naszą wschodnią granicą. Nie widzę tego wyjaśnienia, nie widzę żadnej wizji.
Jest takie powiedzenie, którego nie wiem, czy autorem, ale na pewno rozpropagował je Nathan Tankus, który mówi, że przekleństwo lewicowca polega na tym, że ma rację przed wszystkimi innymi i musi za to zbierać cięgi. Ja o tym, że z polskiej sceny politycznej to akurat
Nie
PiS.
łączyłbym tego z lewicowcem.
Nie wiem. No, na polski mówimy, że trudno jest być prorokiem we własnym kraju i w swojej epoce. Ja napisałem ponad pół roku temu taki tekst, dlaczego polska prawica kocha Trumpa. Ja wiem, że ty nie uważasz PiSu za prawicę, więc uściślimy to, dlaczego PiSowcy kochają Trumpa, w którym próbowałem wykazać, że akurat z całej sceny, polskiej sceny politycznej, to obóz Prawa i Sprawiedliwości dobrze pojął i zrozumiał swój wspólny interes i tak jak to oni rozumieją, oczywiście polski interes z tym, czego chce Donald Trump. Ponieważ wyszli oni z założenia, że optyka patrzenia tej administracji na Europę jest taka, że należy jak najmocniej upokorzyć Niemcy i Francję, czy de facto zmusić ich do jeszcze większych wydatków, europeizując koszty wojny w Ukrainie, a amerykanizując z niej zyski. PiSowcy zrozumieli, że jeżeli pomysłem Donalda Trumpa jest to, żeby za wojnę w Ukrainie, za agresję Rosji na Ukrainę zapłacili Niemcy i Francja, to świetne z ich punktu widzenia, ponieważ to wszystko, czego Donald Trump będzie niejako od Europy wymagał, czyli przechodzenie na amerykańskie źródła energii i płacenie za nie premium, kupowanie amerykańskiego uzbrojenia bez ograniczeń, ale także bierne podporządkowywanie się pewnym wymogom zimnej wojny 2.0 z Chinami jest czymś, co Polska i tak by zrobiła. Więc właściwie dlaczego się pod tą wizję nie podpiąć? A zarazem, jeżeli efektem ubocznym presji Donalda Trumpa na Europę będzie to, że te inne państwa rzeczywiście zaczną się bardziej zbroić i rzeczywiście na tyle zniszczą sobie relacje z Federacją Rosyjską, czy na tyle energetycznie uniezależnią się od Federacji Rosyjskiej, że w przyszłości powrót do statusu sprzed wojny będzie trudny, to tym dla Polski lepiej. No i wreszcie, że Donald Trump będzie kimś, kto będzie osłabiał międzynarodowe instytucje, a wzmacniał, co jest oczywistością, bo wiemy to od blisko dekady, dyplomację bilateralną. Ja te powody pewnie opisuję szerzej i bardziej elokwentnie w tym tekście niż teraz, ale było ich naprawdę sporo. Dzisiaj widzimy, że zakład, który poczynili w Polsce PiSowcy, a na Węgrzech w jeszcze większym stopniu Fidesz i Viktor Orban, im się opłacił. Dzisiaj Donald Trump i administracja trumpowska tak naprawdę daje i swoim zwolennikom w Europie drugi oddech i tlen, a Elon Musk na przykład, zauważmy, także aby zakryć kontrowersje związane z debatą imigracyjną na przykład, która nie poszła po jego myśli, swobodnie uderza w kolejne rządy europejskie, które w jego przekonaniu nie są wystarczająco pro-trumpowskie, albo które naraziły mu się, na przykład nakładając wyższe cła na samochody Tesli, tak? Wszystko to z punktu widzenia dzisiejszej opozycji są tendencje jak najbardziej korzystne. Ja wiem, że oni trochę też myślą w kategoriach po nas choćby powódź i fundamentalnie stawiają swój interes ponad interes no, Europy to na pewno, ale także być może Polski, ale ich kalkulacja w moim przekonaniu, i pisałem to już wtedy, nie jest nieracjonalna. Tak? Oni nie traktowali Donalda Trumpa, nie brali go za słowo, czyli nie traktowali jego zapowiedzi porzucenia Ukrainy, w cudzysłowie porzucenia Ukrainy i tak dalej, jako najważniejszego czynnika, ale raczej patrzyli na to, co ta administracja realnie zrobi i komu dokuczy. A że dokuczy ona Europie, to było jasne, tylko że oni uważali, że na tym dokuczaniu Europie relatywnie, akurat Polska, będąca tutaj lotniskowcem USA w regionie, będzie mogła relatywnie więcej zyskać niż, dajmy na to, prawda, Francja Emmanuela Macrona, Niemcy Olafa Scholza czy Wielka Brytania Keira Starmera. Nie była to kalkulacja bezzasadna i tak to widzę, ale dużo mówiłem o opozycji. Mówiłem dużo o opozycji właśnie dlatego, że jak sądzę, obóz rządowy podobnej kalkulacji nie poczynił. Bardzo dużo postawił na reelekcję Kamali Harris i wydaje mi się, że być może jedynym człowiekiem, który nie od razu, ale gdzieś tam w toku tej kampanii zrozumiał, że może jednak to nie jest najmądrzejszy pomysł, był Radosław Sikorski. No ale temu w oczywisty sposób publicystyka jego małżonki i jego jakby cechy osobowościowe będą szanse przeprowadzenia swego rodzaju resetu z Trumpem utrudniać, bo i jego polityczni przeciwnicy będą walczyli o to, żeby stworzyć między polską władzą pewien pewien bufor. I to ostatnie zdanie dla nas, bo wiem, że lubisz pytać o to, co znaczy dla nas. Dla nas oznacza to dwa scenariusze, powiedziałbym, dalekie od idealnych. Jeden scenariusz, w którym wygrywa kandydat Platformy Obywatelskiej, oznacza monowładzę w kraju, która jednocześnie nie ma dobrego pomysłu na ułożenie sobie relacji ze Stanami Zjednoczonymi i cały czas jest w takiej sytuacji napięcia, które musi łagodzić kolejnymi aktami podlizywania się i takiej okropnej, kuriozalnej, żenującej gry w wyścigu na serwilizm z PiS-em. Ale drugi scenariusz, w którym wygrywa kandydat Prawa i Sprawiedliwości, stawia przed nami ryzyko, zobacz, rozbicia się władzy w Polsce na dwa ośrodki, które szukają protekcji z dwóch różnych stron, mianowicie ośrodka prezydenckiego, pisowskiego, szukającego protekcji u Donalda Trumpa i ośrodka rządowego, platformerskiego, który będzie próbował lewarować się wpływami w Europie, co także dla Polski pewnie scenariuszem idealnym nie jest.
Bardzo ci dziękuję, Kuba, zwłaszcza za to ostatnie spostrzeżenie i przedstawienie tego rzeczywiście fatalnego scenariusza, dlatego że ja natychmiast, kiedy zacząłeś o tym mówić, miałem skojarzenie z XVIII wiekiem, który był kulminacją szukania protekcji u obcych sił i właściwie nie funkcjonowała żadna z partii, mówię w sensie takim XVIII-wiecznym partii, czyli no powiedzmy grup, bez protekcji, czy to Prus, czy to Rosji, czy to jeszcze innej grupy państw, czy to Francji. Więc rzeczywiście ta perspektywa, no znaczy, ja nie chcę powiedzieć, że lepsza jest perspektywa monowładzy obozu obecnie rządzącego, natomiast ta perspektywa łaszenia się, przepraszam za użycie takiego no bardzo emocjonalnego zwrotu, ale uważam, że on tutaj jest w dużej mierze adekwatny, łaszenia się czy do tego, czy do innego dworu, żeby użyć takiego właśnie opisowego, adekwatnego do XVIII wieku określenia, jest dosyć przygnębiająca. Bo to by oznaczało, że nie tylko będziemy mieli wojnę kręgów interesów, tych naszych kręgów interesów wewnątrz kraju, ale możemy mieć też wojnę kręgów interesów zewnętrznych, czyli tych protektorów na terenie naszego kraju. Oczywiście wojnę niedosłowną, ale objawiającą się różnymi perturbacjami, czy to w sferze politycznej, czy w sferze gospodarczej. No to jest niestety bardzo smutna perspektywa. Chciałem przejść do następnego tematu, który oczywiście znów się łączy z tym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Był w Polsce pan prezydent Zełenski i właściwie trudno powiedzieć, czy ta wizyta poza jego wsparciem dla, moim zdaniem, dla Karola Nawrockiego, to jest paradoksalne może, co mówię.
Myślisz, że zamierzonym czy niezamierzonym wsparciem?
No, gdyby szukać teorii bardzo spiskowej, można powiedzieć, że zamierzonym, ale oczywiście ja myślę, że to raczej wynikało z tego, że pan Zełenski nie jest wystarczająco dobrze zorientowany w dynamice polskiego życia politycznego. Oczywiście mam na myśli ten akapit z wywiadu, którego już nie będę cytował, który był odpowiedzią na pytanie jednego z dziennikarzy przeprowadzających te rozmowy dotyczącą deklaracji pana Nawrockiego, że bez załatwienia sprawy Wołynia Ukraina nie ma miejsca w NATO i w Unii Europejskiej. No i tutaj pan Zełenski odpowiedział, że niech się pan tam Nawrocki szykuje, bo może jak Ukraina nie wejdzie do NATO, to może będzie musiał sam chwycić za broń. No jest to oczywiście sposób mieszania się w nasze wewnętrzne sprawy, zwłaszcza w kwestie dotyczące nadchodzących wyborów, bo obaj doskonale wiemy i myślę, że nasi widzowie też wiedzą, że da się na takie pytanie, jeżeli się chce, to da się na takie pytanie odpowiedzieć w sposób absolutnie dyplomatyczny, unikając takich sformułowań, tez, jakie postawił pan Zełenski. No ale pan Zełenski chciał odpowiedzieć to, co odpowiedział. Była też mowa oczywiście o kwestii wołyńskiej, o kwestii ekshumacji, poszukiwań, ale no jeżeli ktoś się orientuje trochę chociaż, jak ten mechanizm działa, to znaczy poszczególne zgłoszenia, które musi rozpatrzyć administracja ukraińska i to nie tylko na szczeblu centralnym, również na lokalnym, tam nie ma żadnego przełomu, naprawdę nie ma. To jest wszystko na razie na poziomie absolutnie wyłącznie deklaracji politycznych, które na poziomie praktycznym niczego nie zmieniają. Ale już pan premier Tusk stwierdził, że no to w zasadzie sprawa jest załatwiona, już odkładamy to na bok, o tym nie warto dyskutować, tu już mamy to zaklepane, odhaczone i teraz już stosunki znów wracają do bezwarunkowej pomocy dla Ukrainy. I tutaj nawet bardziej niż ten, ja jednak uważam, że lapsus pana Zełenskiego, lapsus w tym sensie, że on chciał inny efekt osiągnąć niż osiągnął rzeczywiście, może jest mniej godny uwagi. Bardziej godne uwagi jest to, jak bardzo znowu wydają się rozmijać stosunek obecnej władzy do Ukrainy z sentymentem społecznym. Chyba, że to jest gra po prostu na polaryzację, to znaczy na uruchomienie znowu emocji wokół sprawy ukraińskiej i uruchomienie tej polaryzacji, tylko że również wokół tego tematu, tylko że wydaje mi się, patrząc na sondaże, że ta polaryzacja już w tym momencie i tak jest mocno nierówna. To znaczy, że pod takim podejściem, jakie ma pan Zełenski, pod podejściem Wołyń nieważny i tak dalej, mogłoby się w Polsce podpisać znacznie mniej niż 50% obywateli. To znaczy, że znacznie większa część niż sam elektorat pana Nawrockiego ma w tej sprawie stosunek zdecydowanie krytyczny i coraz bardziej krytyczny wobec Ukrainy. I może jeszcze ostatnia kwestia, mianowicie kiedy widzę polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli bardzo oburzeni wypowiedzią pana Zełenskiego, no to radziłbym im przyjrzeć się, przysłuchać temu, co mówili, jak traktowali Ukrainę po 24 lutego 2022 roku, no bo to oni spowodowali, że pan prezydent Zełenski uważa, że on może się w ten sposób wypowiadać. Więc no te ich żale są mocno nie na miejscu.
Ja mam wrażenie, że obserwujemy jeszcze większy poziom chaosu narracyjnego, jeśli mogę użyć terminu, który równie na miejscu byłby w ustach profesora Zybertowicza, ze strony obozu rządzącego w ostatnich tygodniach. To znaczy, to nie tylko jest kwestia, o której powiedziałem, braku jakiejś spójnej linii pojęcia czy pomysłu na to, jak ułożyć sobie te relacje i komunikację wokół tych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, ale także ten chaos wokół chociażby wizyty prezydenta Zełenskiego właśnie. I tak jak zasugerowałeś w swojej wypowiedzi, dzisiaj nastroje publiczne wokół pomocy Ukrainie się radykalnie zmieniły względem roku 2022 i 2023, a zarazem widzimy, że klasa rządząca próbuje zarządzać jakimiś sprzecznymi oczekiwaniami. To znaczy, z jednej strony dalej czerpać z legitymacji największych sojuszników Ukrainy i państwa, które traktuje bezpieczeństwo i obronność bardzo poważnie, ale zarazem kopiować język Konfederacji i podbierać jej pomysły w dziedzinie na przykład ograniczenia świadczeń społecznych dla migrantów, tak? Grać sprawą Wołynia, czy podbijać sprawę Wołynia, czy trudnych relacji, lub otwartej niechęci Ukrainy do załatwienia tego tematu, czy wreszcie warunkować członkostwo Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim czy Unii Europejskiej od sprostania szeregu wyzwań związanych z korupcją, ochroną polskiego, ochroną rynków, konkurencją w dziedzinie rolnictwa czy transportu. Ironia oczywiście tego wszystkiego polega na tym, że gdy podobne pretensje zgłaszali najpierw z jednej strony autorzy lewicowi związani na przykład z tygodnikiem Przegląd, a z drugiej strony komentatorzy prawicowi związani z tygodnikiem Do Rzeczy czy politycy Konfederacji, to budziło to olbrzymi opór, sprzeciw i otwarte, bardzo hojnie rzucane oskarżenia o sprzyjanie Rosji, by nie powiedzieć wprost o nucostwo. A dziś, gdy mówią o tym politycy Platformy Obywatelskiej, w tym nikt inny jak Rafał Trzaskowski, to musimy pogodzić się z tym, że jest to po prostu the new normal, nowy główny nurt. Dzisiaj tym językiem posługuje się po prostu polski mainstream. I rzeczywiście to, że w ciągu jednej doby wokół jakby Ukrainy sztab Trzaskowskiego i Platformy musiał wysyłać trzy różne sprzeczne ze sobą komunikaty, jest tego najlepszym dowodem. To znaczy, jednego dnia mówili, że no, z tymi uchodźcami z Ukrainy to może już nie przesadzajmy, prawda? Może jednak tych młodych mężczyzn trzeba odsyłać. Natychmiast, że trzeba negocjować twardo, ale zarazem, że jak Nawrocki śmie atakować Zełenskiego, a wreszcie, już nie pytam, co było trzecie, że Ukraina, że aha, że
Może
oczywiście
chodziło
członkostwo Ukrainy w NATO jest niezbędne, tak.
tak. No tam jeszcze był motyw 800 plus, tak? Racjonalizacja, o to jest takie ładne słowo, racjonalizacja 800 plus. Ja pod wpływem tego między innymi stwierdziłem, że no czekam na dalsze deklarację kandydata obozu narodowo-radykalnego, pana Rafała Trzaskowskiego, bo to rzeczywiście coraz bardziej tak zaczyna wyglądać. Natomiast ten chaos narracyjny, o którym powiedziałeś, no, on jest niestety moim zdaniem odbiciem też chaosu koncepcyjnego. To jest trochę podobna sytuacja jak w przypadku Stanów Zjednoczonych. Może jeszcze porozmawiajmy o sprawie, która nadchodzi, czyli nadchodzi finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I tutaj ciebie zwłaszcza chciałbym zapytać o twoje uwagi, bo moje ja wyraziłem dosyć obszernie w moim ostatnim wideoblogu. Opowiedziałem tam o tym, jaka była moja linia krytyki pana Owsiaka przez lata. To chyba już wychodzi, że około 20 lat ta moja krytyka tak trwa. Zanim to było modne, ale myśmy mieli też rozmowę na ten temat w zeszłym roku w naszym programie i widziałem też, że twój komentarz umieszczony na kanale Zero nie tak dawno spowodował jakieś wzburzenie po lewej stronie, różne rzeczy ci tam wytykano, między innymi to, że źle oceniasz relacje pomiędzy finansami Wielkiej Orkiestry a finansami NFZ-u. Czy możesz powiedzieć, o co tutaj chodziło?
Po pierwsze, chciałbym podziękować i pogratulować wszystkim krytykującym mnie w platformach społecznościowych, konkretnie krytykującym ten materiał, ponieważ dzięki ich wysiłkowi, gdy wróciłem z gór do Warszawy, to zobaczyłem, że ten materiał dla kanału Zero przebił już zaledwie kilka dni ponad ćwierć miliona wyświetleń. Także to wasza, panowie i panie, zasługa, mnie pozostaje tylko podziękować. To po pierwsze. Po drugie, w mojej krytyce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie ma nic nowego, a sam materiał jest bardzo, powiedziałbym, wyważony, ponieważ on pokazuje, że prawdziwy problem z działalnością Jerzego Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie polega na tym, co od wielu lat zarzucają mu środowiska pisowskie, czy skupione wokół, nie wiem, TV Republika, czy Gazety Polskiej, jakoby Jerzy Owsiak był masowo defraudujący pieniądze Polaków i manipulującym młodzieżą demiurgiem, który psuje kolejne pokolenia młodych umysłów, ale polega na tym, że polskie społeczeństwo w ciągu 30 lat i nasze państwo dawno już wyrosło z okoliczności lat 90., kiedy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była potrzebna, a w dzisiejszym kształcie to, co mówi Jerzy Owsiak, na przykład deklarując publicznie, że on nie rozumie, na co idą jego składki, podważając sens ich płacenia, na głos spekulując, czy będzie zmuszony do oddawania ostatniego grosza tym, którzy nie chcą pracować. De facto retoryka ta i retoryka polityków, którzy kupują sobie odrobinę przychylności, dając na WOŚP jakieś fanty i co więcej używając narzędzi państwa polskiego do wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sama w sobie ugruntowuje te postawy, czyli postawę nieufności do państwa, postawę niewiary w to, że można ochronę zdrowia w Polsce poprawić i postawę, która kwestionuje w ogóle sens płacenia składek.
Które nie wiem, czy słyszałeś wypowiedź wspomnianego przez nas wcześniej Rafała Trzaskowskiego, który wygłosił no, taką tezę, powiedziałbym, dosyć karkołomną, mówiąc, że każdy szpital w Polsce, każdy, i to podkreślił, każdy funkcjonuje tak dobrze tylko dzięki Jerzemu Owsiakowi.
Tak, to zdanie w oryginale brzmiało chyba nieco inaczej. To znaczy, że nie byłoby szpitala, który by funkcjonował tak, jak funkcjonuje bez WOŚP. To co ktoś ze ślubu powiedziałby, tak, może funkcjonowałyby nawet lepiej. Ale zmierzam do tego, że tak, Rafał Trzaskowski jest tylko jednym z licznych przykładów polityków, którzy kolportują te fikcje, jakoby dzięki zrzutkom, których suma jest porównywalna z 1 promilem wydatków na ochronę, publicznych wydatków na ochronę zdrowia w Polsce, wyłącznie ta ochrona zdrowia działała. To jest po prostu kłamstwo, to jest po prostu fikcja, to jest wizja, która, powtórzę, ugruntowuje to szkodliwe przekonanie, dzięki któremu potem dziesiątki, setki tysięcy, a może nawet miliony osób w Polsce naprawdę mają takie poczucie, że gdyby nie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to polska służba zdrowia by się nieomal załamała. To zaś czyni jakiekolwiek mądre, ugruntowane w faktach i liczbach dyskusji o tym, na czym naprawdę polegają problemy z finansowaniem ochrony zdrowia w Polsce, trudniejszymi. Zauważmy, ja ci podam przykład dużo bardziej radykalny, jeśli pozwolisz. Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, w zeszłym roku przekazał na licytację Wielki Orkiestr Świątecznej Pomocy podpisaną przez siebie barierkę spod Sejmu. Tak, tak, tę samą barierkę, która miała zniknąć i która miała być symbolem otwarcia się nowej władzy na obywatela. Tę barierkę wylicytowano za 44 tysiące złotych. W tym samym roku Trzecia Droga, klub parlamentarny, który reprezentuje marszałek Hołownia, wniosło projekty zmian w finansowaniu ochrony zdrowia, które zmniejszyłyby wpływy do Narodowego Funduszu Zdrowia według kalkulacji Ministerstwa Finansów o nawet 69 miliardów. I teraz, nawet jeżeli ktoś nie jest zwolennikiem Narodowego Funduszu Zdrowia, albo nawet jeżeli ktoś nie jest zwolennikiem systemu składkowego, to musi zgodzić się ze stwierdzeniem, że te pieniądze, gdyby rzeczywiście z NFZ-u zabrać, i tak musiałyby być na publiczne finansowanie ochrony zdrowia uzupełnione z innych źródeł, a więc na przykład z budżetu państwa. Co oznaczałoby, że w jeszcze większym stopniu przeniesiono by ciężar finansowania publicznej ochrony zdrowia na płacących podatki, czyli najczęściej na przykład etatowców, co stanowiłoby z pewnością dużą ulgę dla ludzi, którzy zarabiają tyle co Ryszard Petru albo tyle co Szymon Hołownia, ale dla większości z nas, zdecydowanej większości, stanowiłoby raczej w skali naszego comiesięcznego budżetu podwyżkę, a nie obniżkę podatków. Co więcej, te żenujące wprost kwoty licytowane przez polityków po prostu bledną nawet nie tyle w porównaniu z tymi planami Trzeciej Drogi, ale z tym, o ile już uszczuplono wpływy do Narodowego Funduszu Zdrowia w tej kadencji, ponieważ projekt tej obniżki składki zdrowotnej to 5 miliardów wpływów do NFZ-u mniej, znowu, które przecież nie wyparują, to nie będzie tak, że my wszyscy zapłacimy 5 miliardów mniej składki, tylko one zostaną uzupełnione i tak z budżetu lub innych środków, tylko po to, żeby przez jeden dzień w roku politycy obozu rządzącego, którzy żyli blisko lub sympatyzowali z Jerzym Owsiakiem nie od wczoraj, mogli w świetle reflektorów pokazać się jako dobrodzieje i dobroczyńcy. To jest ten mechanizm, który ja krytykuję. Zaś zarzucającym mi, że porównanie budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest bezzasadne, mogę powiedzieć tylko tyle. A jak inaczej uzmysłowić skalę wyzwań, ogromny koszt utrzymania systemu publicznej ochrony zdrowia w starzejącym się społeczeństwie i coraz mniejsze znaczenie zrzutek niż w ten sposób. Oczywiście.
Ja tutaj tylko
ostatnie zdanie, by pokazać, z jakimi wyzwaniami my się mierzymy i na ile taki model filantropii, charytatywy czy działalności dobroczynnej w odniesieniu do systemów tak kosztownych jak ochrona zdrowia po prostu nie działa i jest porównywalnie niemądry jak pomysł, żeby obywatele finansowali wydatki zbrojeniowe państwa, zrzucając się na nie raz w roku.
No, mieliśmy coś takiego przed II wojną światową i kiedy dzisiaj czytamy o Funduszu Obrony ówczesnym i o tym, jak ludzie oddawali swoje na przykład rodzinne pamiątki, srebra i tak dalej na ten Fundusz Obrony, to oczywiście ogarnia nas wzruszenie ze względu na ofiarność społeczeństwa II Rzeczpospolitej. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, co realnie można było za te pieniądze kupić dla polskiego wojska, no to przepraszam, ogarnia niestety pusty śmiech. I to jest trochę podobna sytuacja. Natomiast ja bym tutaj parę jeszcze uwag do tego dorzucił. To znaczy, po pierwsze, odsyłam do mojego wideoblogu, gdzie ten wątek polityczny bardziej działalności pana Owsiaka wybiłem. Już nie chcę go teraz tutaj streszczać. Po drugie, chciałbym zwrócić uwagę na taki mechanizm, który właściwie moim zdaniem, ja tam go opisywałem, ale tutaj go opiszę krótko jeszcze raz, który myślę, że też uzupełnia twoje uwagi. My wiemy na podstawie sprawozdań, jakie składa Wielka Orkiestra, ile pieniędzy pochodzi w trakcie każdego z finałów ze zbiórki, czyli z tej bezpośredniej zbiórki ulicznej, a ile pieniędzy pochodzi z innych źródeł. Te inne źródła to są wpłaty na konto, to są licytacje, to są wpłaty kartami. No i relacja tych dwóch sum zmienia się systematycznie. Jak już mówiłem w swoim wideoblogu, w 2014 roku było to 39,2 miliona ze zbiórki ulicznej do 13 milionów tych pozostałych wpłat, czyli pozostałe wpłaty to było 33% wpłat tych ze zbiórki, a w 2023 było to 157,3 miliona do 123,5, czyli te drugie wpłaty, ten rodzaj wpłat niebezpośrednich, nie do puszki, to było już ponad 78%. No, czyli widać, że te dwie sumy się równoważą. Dlaczego o tym mówię? Bo wpłaty od firm, a w szczególności wpłaty od spółek Skarbu Państwa, to jest przekładanie pieniędzy z kieszeni do kieszeni. No jeżeli polska służba zdrowia ma takie zapotrzebowanie na określony rodzaj sprzętu, to ja naprawdę nie widzę żadnego powodu, dla którego na przykład PZU ma przepuszczać pieniądze przez WOŚP, zamiast po prostu w ramach takiego sponsoringu wewnątrzpaństwowego kupić ten sprzęt dla określonej liczby szpitali samemu. No to jest możliwe. Nie byłoby to jakoś specjalnie z prawnego punktu widzenia trudne. Gdyby było tak, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy uzupełnia coś, na co nie ma pieniędzy w NFZ-cie, bo ty mówisz bardzo słusznie, że te pieniądze i tak musiałyby się znaleźć. Pełna zgoda. Są rzeczy, na które w NFZ-cie nie ma pieniędzy. To są na przykład szczególnie trudne, eksperymentalne terapie. Czasem jest tak, że chorego, w tym często to dotyczy dzieci, można uratować tylko za sprawą jakichś bardzo kosztownych operacji czy zabiegów dokonywanych za granicą i tego polski NFZ nie finansuje. Gdyby to był cel zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to można by się zastanawiać. Oczywiście można by zawsze powiedzieć, polskie państwo to powinno sfinansować, no ale nie finansuje, tego naprawdę nie finansuje. Więc tam miałoby to jeszcze jakiś sens. I ostatnia moja uwaga do w ogóle kwestii finansowania służby zdrowia. Ja jestem przeciwnikiem zwiększania finansowania służby zdrowia bez przedstawienia głębokiego, racjonalnego planu jej reorganizacji. Tego planu nie ma. Nie było go w momencie, kiedy PiS przedstawiał Polski Ład, którego przecież głównym celem było zwiększenie wpływów do budżetu właśnie NFZ-u, do budżetu na ochronę zdrowia. I nie ma go w tej chwili również. Cały czas nie ma tego planu. No to możemy sobie dosypywać tak naprawdę dowolne sumy pieniędzy do budżetu służby zdrowia. Nadal efekty będą mizerne. Więc tutaj się po prostu nic nie zmieni. Może mogłoby 10 owsiaków wystąpić ze swoimi wielkimi orkiestrami. To też nie zmieni jakości obsługi w służbie zdrowia.
To jeszcze dwie albo trzy szybkie uwagi. Kolejnym problemem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, który ja naświetlam w moim nagraniu, jest fakt, że w coraz większym stopniu z biegiem lat ta akcja staje się akcją od zamożnych dla zamożnych. Co mam na myśli? Bogaci ludzie wystawiają bardzo prestiżowe wycieczki, przedmioty, atrakcje, które licytowane są za również astronomiczne kwoty, dostępne tylko dla innych bardzo bogatych ludzi. Tu mówimy o wycieczce na pole golfowe za ponad 300 tysięcy złotych, tak? O jakimś piórze czy długopisie od ministra za 50 tysięcy złotych, o wycieczce czy wspólnym treningu ze znanym sportowcem za kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych. Cały ten duch Wielkiej Orkiestry, który gdzieś tam kiedyś opierał się na, no właśnie, pozorze przynajmniej, ale takim szlachetnym pozorze zsumowania drobnych kwot od zwykłych ludzi, coraz bardziej zaczyna zastępować mechanizm, w których zamożni ludzie kupują sobie dobry wizerunek.
No PR firm po prostu tutaj wchodzi.
I wreszcie PR firm, bo oprócz tych wszystkich celebrytów, o których mówię, wielkie reklamy i wielkie kampanie promocyjne wokół WOŚP-u robią także duże spółki, prywatne banki, towarzystwo ubezpieczeniowe czy sieci paliw, w tym, i to być może jeszcze ciekawsze i bardziej gorszące, spółki z dużym udziałem Skarbu Państwa. Co oznacza, że tak jak za czasów Prawa i Sprawiedliwości sektor publiczny był zmuszony do ostentacyjnego bojkotu akcji owsiaka, tak za czasów rządów Platformy tenże sam publiczny sektor, dobre pytanie, czy w ogóle bez pytania akcjonariuszy, udziałowców i zarządów tych spółek, jest zachęcany do tego, by partycypować w kampaniach wizerunkowych wokół WOŚP i zachęcać do wpłat. Tu można wymienić choćby tylko Orlen czy PZU, ale pewnie takich i PKP jeszcze, ale takich spółek pewnie dałoby się znaleźć więcej. Jeżeli zatem akcja społeczna, charytatywna, dobroczynna, która ma pomagać chorym i ochronie zdrowia, w efekcie zmienia się coraz bardziej przedsięwzięcie, które być może bardziej pomaga tym, którzy na nim zyskują wizerunkowo niż chorym, to mamy, jak sądzę, jako dziennikarze i publicyści zadawać pytanie, dlaczego i po co i czemu jest to wyłączone z krytyki. Dlaczego być może największym beneficjentem tego są wszystkie te, no mówię, bańki czy inne wielkie firmy, które już myślę od końca grudnia, jeśli nie od połowy grudnia, zaczynają dzięki wizerunkowi Jerzego Owsiaka i Wielkiej Orkiestry reklamować się na ulicach polskich miast, w tym w centrum Warszawy. O tym mogę mówić, bo widzę to na co dzień wokół siebie. No i wreszcie, czy rzeczywiście wskazanym modelem jest to, że państwo i politycy kierują pieniądze, atencje i także zasoby publiczne na jedną konkretną fundację, która to fundacja z kolei później, czy właściwie biorąc pod uwagę bardziej samego Jerzego Owsiaka, w jakiś sposób uczestniczy czy pojawia się na przykład na wiecach organizowanych przez wówczas jeszcze lidera opozycji, przyszłego premiera Donalda Tuska. Wszystko to rodzi pytania o konflikty interesów, tak, o nieprzejrzystość i o to, o co tu tak naprawdę chodzi? No i wreszcie o poziom zaangażowania państwa. Czy rzeczywiście wydaje nam się korzystny model dobroczynności, w której na przykład minister obrony narodowej wystawia na aukcję kolację, czy tam posiłek, czy spotkanie z żołnierzami? Znaczy, dlaczego Wojsko Polskie jest wykorzystywane do tego, żeby zapewniać atrakcję komuś, kto wpłacił kilkadziesiąt tysięcy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Tak samo dlaczego minister zdrowia obiecuje spotkanie i chyba to był bodajże lot helikopterem pogotowia ratunkowego. No kurczę, no mam przekonanie, że jest tysiąc innych powodów, dla których ten helikopter pogotowia ratunkowego mógłby w tym czasie być potrzebny, niż to by wozić panią minister i szczęśliwce lub zwycięzcę takiej aukcji. To wszystko nie oznacza, że w moich oczach jakby WOŚP jest jakimś złem wcielonym, albo że podoba mi się ten rodzaj napastliwej i czasami histerycznej krytyki, które podnoszą przeciwko niemu media pisowskie. Raczej nauczony doświadczeniami innych społeczeństw, w których działalność dobroczynna wykorzystywana jest w nie do końca jasnych, albo nawet dość jasnych, tylko nie do końca szczytnych celach, tak jak w Stanach Zjednoczonych, chciałbym, żebyśmy tę dyskusję w Polsce mieli. A mam wrażenie, że jej nie mamy, a tym większe sklejenie się obecnie rządzących z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i tym większe wpisanie jej w logikę polskiej polaryzacji nam tę dyskusję uniemożliwia i czyni ją po prostu coraz trudniejszą.
No i na tym możemy chyba skończyć. Ja się podpisuję pod twoimi wątpliwościami, które są wyrażone w sposób, mogę powiedzieć, bardziej umiarkowany niż moje, bo jak powiadam, moje też często dotyczyły tej sfery politycznej. Natomiast pod tymi absolutnie się również podpisuję. No i na tym kończymy to wydanie programu Warzecha i Dymek. Bardzo państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy oczywiście na kolejne. Łukasz Warzecha.
Jakub Dymek, bardzo dziękuję.